Уивани, братья и сестры, приношу вам поздравления от тех братьев и сестер из Украины, которые не могли прибыть тут. Титуловим версетом нашего темату обіжемо слова з приповісті Соломонових, 3 розділ, 35 версет. Мондрі достомпіо хвали, уділе в глупих єст ганьба. Конвенція є добру оказію порозмовити на темати, які найбільше нас порушають в те остаточні часи віку Евангелії. Кожен брат, який прагне з тієї мовниці ділючи в науку Письма Святого, добре віє, що навчання дітей Божих є великою відповідальністю, а також великим привілеєм. Альбові ма можливість представити правду так, як зрозумів через бачне студіювання Біблії, через оддіювання на його умисл Духа Святобливості, Духа Помазання, який є з Бога, аби ми відділи, які речі нам са від Бога даровані, о которых теж мовимо не теми слови, которых людська мудрость науча, але которых Дух Святий науча до духовних речей, духовне стосуємося. Пише апостол в першому листі до Коринтів, 2 розділ, 12 і 13 верси. Моїм зданням, одна з таких важних речей є тема вторій обецності нашого Пана Ісуса Христа. Грецький вираз парусія, чи парусія, притомачений є на прийще в більшості наших Біблії і ма два значення. Нестети корконданція Стронга, з якої вєлі з нас кожиста, подає тільки крутку дефініцію того слова, не тлумачонц, що є збране під увагу під виразом прийще. А вінц вираз парусія значить, перше, обецність. То значення п'єнтні ілюструє слова апостола Павла до Філіппенців, 2 розділ, 12 версет. Прето умілувані мої, як завше, не тільки в моїй обецності парусія, але також більше зараз під моєю необецністю апусія. Byli ще послушні з боязню і задержанням збавлення своє справуйте. Відімо в тим версеті прочівставлення двох виразів – парусія і апусія. Двох поєнч – обецність і необецність. Друге – є то момент прийща і пізніший побит, чилі рівніш обецність. Справа второї обецності, або інакше мовлячи, з повроту Пана, ма різні аспекти. Можемо мовити о пророцтвах і образах. Можемо розпатрювати різні хронологічні доводи і підтвердження. Лєч діч будемо розпатрювати моральний аспект того прийшля. Незвикли важними і навіть критично важними при тим са слова Ісуса Христа і вияснення їх через апостолів. Вшуд них са приповісті Ісуса Христа, дотичонце второго прийшля і завираюнце подвійну лекцію. Кожда з них завіра важні щегули околічності повроту і обецності Пана. І друге – приповісті рівніш показує стосунок різних груп осіб до його повроту. Наслідовців Ісуса, звиклих людей і релігійних привудців. Нас найбільше, очевидно, інтересує стосунок наслідовців, посвячених, бо то дотичить кожного з нас. Крутко розпочнемо приповість о 10 паннах. Ta przypowieść ukazuje Kościół w postaci oblubienicy składających się z wielu osób. Dla przypowieści Pan użył obyczaj tamtych czasów, według którego oblubieniec o północy przychodził po swoją oblubienicę i zabierał ją do swojego domu. Porównanie Kościoła z oblubienicą świadczy o miłości do oblubieńca, a także wierności zaręczonej osoby swojej obietnicy. Cały Kościół oczekiwał przyjścia Pana, swojego oblubieńca, lecz następnie tylko część okazała się wierną swoim zobowiązaniom. Przypomnijmy sobie treść przypowieści, która jest zapisana w Mateusza 25 rozdział, wersety z 1 po 13. Panny z zapalonymi pochodniami wyszły na spotkanie oblubieńca. Grecki wyraz lampas oznacza przede wszystkim pochodnie. Jak na tym akcentuje uwagę historycy, jak jest przetłumaczony w Ewangelii Jana 18:3. Judasz wtedy, wziąwszy oddział i sługi arcykapłanu i faryzeuszu, przyszedł tam z latarniami i pochodniami, czyli lampas, i z orężem. Pochodnie robiono z metalowego albo wypalonego z gliny rdzenia, który owijano strzępem. Do metalowego rdzenia mocowano drewniany uchwyt, aby nie opalić sobie ręki. Następnie strzęp pochodni umaczano w oleju i zapalano. Pochodnia płonęła, dopóki w strzępie był olej. Jeśli ogień gasnął, to pochodnie ponownie maczano w oleju z naczynia. Rdzeń z wypalonej gliny często robiono pustym wewnątrz, dokąd wlewano olej podtrzymujący ogień. Były również drewniane pochodnie, w których bezpośrednio po strzępie było coś w rodzaju naczynia, do którego stale dolewano olej. W każdym razie trzeba było ciągle dolewać oleju, który przechowywano w szczególnych glinianych naczyniach z dwoma otworami, większym i mniejszym. Część panien zatroszczyło się o to, aby mieć zapas oleju i jest nazwana mądrymi, roztropnymi pannami. Inne zachowały się w sposób nieodpowiedzialny, nie myśląc o tym, co oni będą robić w nocy, kiedy ich pochodniom zabraknie oleju i oni bez światła zostaną się w ciemności. Ponieważ oblubieniec zwlekał, wszystkie panny, zostawiwszy pochodnie z zapalonymi, taki był zwyczaj na wschodzie, gdzie światło nie gaszono przez całą noc, zdrzemnęło się, gdy o północy rozległ się okrzyk: oto oblubieniec. Panny szybko wskoczyły i otrząsnąwszy swoje pochodnie od sadzy, zauważyli, że te potrzebują oleju, bo owak za jakiś czas zgasnął, kiedy oni będą podążać za oblubieńcem przez wioskę. Odbyła się krótka rozmowa między panami, podczas której niedbałe spośród nich zaczęły prosić towarzyszki podzielić się olejem. Rozsądne, wiedząc, że ich czeka droga do domu oblubieńca, wyraziły swoje obawy, że istniejącego oleju może w drodze zabraknąć i jednym, i drugim. I poradziły niemądrym szybciej pobiec i kupić tyle, ile im trzeba. Prawidłowe tłumaczenie mówi, że w tej chwili, gdy głupie panny wychodziły z domu kupować olej, wszedł oblubieniec. Gotowy do drogi, z jasno palącymi się pochodniami i wystarczającym zapasem oleju, wyruszyły z nim do jego domu. Kiedy wszystkie mądre panny wraz z oblubieńcem dotarły na miejsce, gospodarz, pilnujący porządku, zamknął drzwi. Za jakiś czas przybiegły głupie panny, którym zajęło trochę czasu i wysiłku znaleźć nocą we wsi olej i następnie przybiec do domu oblubieńca. Jednak gospodarz domu, nie zamierzając więcej nikogo wpuszczać, powiedział spóźnionym, że ich na weselu, na weselnej uroczystości już nie czekają. I on nie chce ich znać. O podobne wyrażeniu, czyli wydarzeniu, powiedział Jezus w Ewangelii Łukasza, 13 rozdział, 25 werset. Gdy wstanie gospodarz i zamknie drzwi, i poczniecie stać przed drzwiami i kołatać we drzwi, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. Wtedy on odpowiadając rzeczy wam. Nie znam was, skąd jesteście. Zapewne, że te wydarzenia odnoszą się do różnego okresu czasu, powiedziane w Mateuszu do żniwa wieku Ewangelii, a w Łukasza przede wszystkim do wydarzeń w końcu wieku żydowskiego. Jednak nas interesuje sam fakt i wydarzenie, które było typowe dla owego czasu. Wszyscy znamy wyjaśnienie tej przypowieści i z nim zgadzamy się. Pierwsze, fakt, że wszystkie panny są nazwane czystymi pannami, świadczy o tym, że nie jest tutaj mowa o całym chrześcijaństwie, które połączyło się z licznymi kochankami i jest nazwane nierządnicami. Przypowieść dotyczy Kościoła, malutkiego statka i wielkiego grona. Drugie, przedwczesne oczekiwania przyjścia oblubieńca, które naprowadziły duchową drzemkę niepewności co do spodziewanego czasu powrotu Pana, świadczą o tym, że czas, który obecności był ukryty. I nikt nie mógł dowiedzieć się o nim, dopóki nie nastąpiła sama obecność. Trzecie. Przypowieść nie mówi o dwóch przyjściach, jak można wnioskować z niektórych tłumaczeń, a tylko o dwóch stronach postrzegania tegoż przyjścia. Zwrócenie uwagi na znaki czasu i wypełnienie się proroctw, wskazujące na to, że przyszedł czas na powrót Pana, że na wielkim zegarze wieku wybiła północ i nastąpiła zmiana dyspensacji. I słowa, że oblubieniec przyszedł, świadczyły o tym, że istnieje różnica pomiędzy wiarą w proroctwa i uświadamianiem czasu, w którym żyjemy, a osobistą wiarą i przeświadczeniem co do tego, że Pan przyszedł. Kiedy my mówimy, że czytaliśmy tam i tam, to i owo, że jest taka myśl i że na tej stronie napisano tak i tak, to oznacza, że naszą uwagę zwrócono logicznym sposobem na te lub inne szczegóły prawdy żniwa. Lecz, bracia, istnieje różnica pomiędzy tym, co czytaliśmy, a tym, co stało się naszym osobistym przeświadczeniem, naszym własnym sposobem pojmowania. Jest bardzo ważnym zwracać baczną uwagę na boskie narzędzia, lecz jeszcze ważniejszym jest utwierdzać się w zrozumieniu tych prawd i osobistym przeświadczeniu na podstawie przedstawionej naszej uwadze miejsc Pisma Świętego. O takich Słowo Boże mówi proroczo. Dlatego mój lud pozna moje imię. Zrozumie w owym dniu, że ja jestem, który mówi, oto jestem. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu, Twój Bóg jest królem. Słuchaj, Twoje strażnicy podnoszą głos. Razem radośnie wykrzykują, bo na własne oczy oglądają, jak Pan wraca na Syjon. To jest proroctwo Izajasza, 52 rozdział, wersety od 6 do 8. Ten werset świadczy o wielkiej odpowiedzialności stróży, braci starszych, które winny mieć mocne przeświadczenie o obecności Pana, aby dostrzegać oczami wiary ten fakt, a także z wielką radością opowiadać o nim ludowi pańskiemu. Jeszcze innym ważnym wnioskiem z tego wersetu jest to, że oprócz ogłaszania radosnej wieści o zbawieniu dla wszystkich, którzy mają uszy ku słuchaniu, powinniśmy powiedzieć Syjonowi, Kościołowi Pierworodnych, że jego Pan jest królem, że wykonuje królewskie dzieło, pracę królowania, sprawuje królewskie obowiązki jako przedstawiciel wielkiego króla wszechświata, najwyższego Boga. Czwarty punkt. Okrzyk oto oblubieniec, czyli świadectwo o przyjściu Pana, jest podany do wiadomości wszystkich Pania przez wskazanie dowodów o celu, sposobie i czasie, którego przyjścia. Nikt nie może dziś powiedzieć, że nie słyszał o przyjściu Pana, chyba że znajduje się wciąż w Babilonie. Jednak tylko mądre panny czynią wszelkie wysiłki, aby uczynić tą wiadomość własnym przeświadczeniem. Przez stałe kroki napełniania się duchem poświęcenia, przez usiłowanie trzymać światło prawdy czystym i jasnym przed swoimi oczami, a także trzymać naczynie swojego serca w zgodzie z wymaganiami Pana, pełnym ducha świętobliwości i miłości. Piąty punkt. Droga do domu oblubieńca przedstawia życie poświęconego malutkiego statka i każdego jego członka w szczególności od czasu zrozumienia i przyjęcia przez nich faktu powrotu Pana do zamknięcia drzwi, czyli zakończenia możliwości stania się członkiem oblubienicy Chrystusowej. Tej drodze w ciemności otaczającego świata towarzyszy jasne światło, zrozumienie faktu, że obecny Pan jest obok, jest wodzem naszego zbawienia. O nich powiedziano, że podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Objawienie 14:4. W świetle teraźniejszej prawdy wszystkie trudności i przeszkody na drodze nabywają konkretnej treści i zmuszają do pilności i modlitwy. Szóste. Głupie panny, gdy ich uwagę zwrócono na fakt powrotu Jezusa Chrystusa, oblubieńca, popadają w zaniepokojenie, nie wiedząc, jak rozwiązać własne problemy i uświadamiając sobie, iż trudności ze zrozumieniem wtórej obecności są związane ze stanem ich serca i tym, jakie miejsce ten temat zajmuje w nim. Cały ich czas jest zajęty usiłowaniami powrócić do stanu swojego pierwotnego poświęcenia. Lecz na drodze im staje świat, ciemność grzechu i wszelkie niedogodności otoczenia. Poza tym są jeszcze cielesne pożądania, pokusy przeciwnika i przeróżne wymysły upadłych aniołów. W miarę tego, jak noc ucisku staje się coraz cięższa, oni potrzebują większych wysiłków, aby zdobyć duch poświęcenia kosztem odmowy od tego, co proponuje świat. Siódmy punkt. Z tej przypowieści wynika, że problemy głupich panien zaczęły się wtedy, gdy Pan powrócił. Na rysunku planu wieków to pokazane jest w postaci zakreskowanej części w czasie żniwa na linii M. Ten fragment planu wieku również pokazuje, że kłopoty wielkiego grona zakończą się wtedy, gdy oni wszyscy wypiorą szaty swoje i wybielą we krwi baranka. Ósme. Stosunek do obecności przypomina nam pewne wydarzenie, kiedy uczniowie Jana Chrzciciela przyszli do Jezusa mówiąc: Jan Chrzciciel posłał nas do Ciebie z zapytaniem, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, Czy też innego oczekiwać mamy? Łukasza 7:20. Dziwna rzecz. Jeśli wspomnieć słowa. Jan świadczył też mówiąc. Widziałem ducha stępującego z nieba jakoby gołębica i spoczął na nim i ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie. Ujrzysz tego, na którego duch stępuje i na nim spocznie, ten chrzci Duchem Świętym. A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bogiem, Bożym. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: oto Baranek Boży. Jana, pierwszy rozdział, 31 do 6 wersetu. Odpowiadając na ich pytanie, Jezus powtórzył to, o czym dobrze wiedzieli Jan i jego uczniowie. To znaczy, że zrozumienie obecności nie zależy od poszukiwania nowych, szczególnych dowodów, a od tego, aby pozbyć się własnych wyobrażeń, odrzucić wątpliwości i przyjąć prostotę pańskich słów i oczywistość już znanych faktów. Znanych rzeczy. Punkt 9. Z przypowieści również wynika, że najlepszym sposobem, aby pomóc tym, którzy tracą jasną wizję prawdy, jest zwrócenie ich uwagi na ich poświęcenie, na ich miłość do Boga, do prawdy. I braci, należy im powiedzieć, że jedyną drogą jest droga samozaparcia, nie na słowach, a w rzeczywistości. Że zrozumienie głębokich rzeczy Bożych jest możliwe tylko wtedy, kiedy serce należy Bogu bezwarunkowo, kiedy grzech, zło, światowość staje się wstrętem, a nie przynętą. Która obecność jest zbyt ważnym tematem, żeby go przemilczać albo stwarzać wygląd, że problemy związane z jego zrozumieniem nas osobiście nie dotyczą. Tak samo dziewczyna, która kocha swojego narzeczonego i czeka na niego, aby on przyszedł i zabrał ją ze sobą, nie może zachowywać się obojętnie. Niby jej to nie dotyczy. Tak samo Kościół był zaślubiony Panu i z niecierpliwością miał oczekiwać powrotu swojego wybrańca. Ci, co nie przejmują się sprawą powrotu Pana, jego wtórą obecnością, bo przecież kocha ten, przecież czeka ten, co kocha, pokazuje, że im obojętnie, będą oni oblubienicą Chrystusową, czy nie. To z kolei świadczy pierwsze o braku miłości do Boga. Albowiem to dotyczy nie tylko oczekiwania, a przede wszystkim zainteresowania się tym tematem, który z tego tytułu powinien być przewodnim tematem wszystkich naszych rozważań i rozmów. To świadczy również o niewierności przymierzu z Bogiem. Dlaczego? W pierwszym przyjściu Jezusa Chrystusa Izrael, będący w przymierzu z Bogiem, wydawało się, był zainteresowany tym przyjściem, ponieważ miał obietnicę, że Bóg pośle Mesjasza, anioła przymierza. Miłość do Boga, która w tym czasie była wielce próbowana, miała się ukazać w sercach wszystkich oddanych Bogu ludzi w Izraelu. Niemniej prawdziwych Izraelczyków okazało się za mało. Pobożny naród, za jaki uchodził Izrael, oczekiwał szczególnego proroka, o którym Pan powiedział Mojżeszowi. Oni oczekiwali króla, nauczyciela, wyzwoliciela. A jednak Pan, przyszedłszy do Izraela po swoim chrzcie w rzece Jordan, nie powiedział im tego wprost. а пробував звернути їх уваги на свої учинки, слова, заховання, знаки часу. Праведливе пощадження мало свідчити о праведливому наставленні серця, о вірності примиру з Богом. Щегульну пробу для Ізраїля, в тим теж для учнів, було поніження Пана під час Його останньої пруби. Тільки покорні не зостали звідзені видаженнями останніх днів. Спуємо зараз на заховання різних груп в Ізраїлю. Перша. Привудці люду, різні партії і групи полончилися в своїй ненавищі до Пана. Хоча ж огульні рожнілися своїми поглядами, єднак нехенч до Ісуса, обава о свій вплив і владзе, а також виражне спречності поміж тим, чого вони ще сподівали, і тим, що мовив Пан, допроводжили до того, що вони зоставили взаємне непорозуміння і спільно виступили противко Ісусові і Його учням. Дзішай можемо очікувати подобного звальчання зі сторони релігійних привудців і навчителів, які з ненавищі до правди і тих речей, і тих, які її оголошував, запрестану взаємної незгоди і буде керувати тільки злощу. То з'єдночення має назву екуменія. Доктрина, яка вивовує найбільшу нехенч, то свідецтво, що Пан є вже обіцяне. І та правда ніби вага важи віри, надії і милість кожного. Друге. Простий люд більше брав під увагу погляди релігійних привудців, аніжелі Слово Боже, зайняте здобуванням щоденного хліба і тросками о живот. Подобні дзіж люди зупевні віддалися троском о хліб і життєві користі. Уважають, що за їх стан перед Богом все відповідальні тільки їх духові опекунові, душпастежі різних релігійних визнань. Третє. От учнів Ісуса була вимагана велика віра і готовість прийняти правду навіть втеди, коли вона пречила їх особистим поняттям і переконанням. То виникало з великої покори. Ісус часто вспоминав їм, чи випомінав їм за поспішність внесків, за безпідставовість ніяких очікувань. Для ізраїльчиків, знайдуючихся в примирі з Богом, прийшло Месіаша Христуса означало вірність тому примирю. Дзіж всі з класи панін узнають, що Ісус є Месіашем, Христусом, Панем. Лише тільки частина з них є переконана в своїм серцю, що Он рзечовіще повручив. І визнає то в покорі Духа. О Його прийшу писав пророк Малахіаш, чим розділи від версету від 1 до 3. А заразом прийшли до кощова свого пануйонці, которого ви шукачі, і аніл примєжа, которого ви жандачі. Ото прийде, мові Пан застемпов, лиш хто ж бенде мог знєсть день прийшча Його? І хто ще остої, де он ще окаже? Бо он є як огінь розтап'яйонці і як мидло бляхажу. І бенде сідяв, розтап'яєнць і вичищаєнць сребро, і очищі сини лев'єго і пшеплав'є яко злото і яко сребро. І бендов офіровать Пану дар справедливості. Прийнч тего аніла примєжа і зрозуменч його прийще означе узброїться до вальки тего дня, aby we właściwy sposób przyjąć wszystkie oczekujące i przygotowujące wpływy. Jedna i druga klasa obrazowych synów Lewiego, malutkie statko i wielkie grono, mają swoje próby. Dziś. Cel Pana uczynić tak, aby Jego obraz odzwierciedlił się w przeplawionym szlachetnym metalu, złocie i srebrze. Lecz szczególnego przetapiania i oczyszczania wymaga klasa srebra. To, że okazaliśmy się mądrymi i uczyniliśmy pierwszy krok naszej rozumnej służby, jak pisze apostoł Paweł w swoim liście do Rzymian 12:1, abyście stawiali ciało wasze ofiarą żywą, święto, przyjemną, to jest rozumna służba wasza, wymaga, aby nadal pozostawić mądrymi. Dlatego potrzebujemy zdobywać umysł Chrystusowy, poszukiwać mądrości z góry pochodzącej, prosić o nią w modlitwie. Aby zostać członkiem oblubienicy Jezusa Chrystusa i być wprowadzonym w niebiańskie królewskie pokoje, potrzebne są wielkie wysiłki. Cała nasza ziemska mądrość, umiejętność, fachowe nawyki i tak dalej raczej nie przysłużą się nam za zasłoną ciała. Szukajmy innej mądrości, lepszej wiedzy, lepszych nawyków, lepszej umiejętności służyć i oddawać cześć temu, kto powołał nas z ciemności do dziwnej swojej światłości. Pisze apostoł do Efezjan 5 rozdział. Patrząc wtedy, pisze apostoł, jakobyście ostrożnie chodzili, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy, czas odkupując, bo dni są złe. Przetoż nie bądźcie niemądrymi albo nierozumnymi, ale zrozumiewającymi, która jest wola Pańska. Dziękuję.
Voilà, nous remercions donc André pour ce sujet. Nous allons donc terminer par un cantique.